Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Inspired, jak tworzyć produkty technologiczne, które klienci pokochają. To praktyczny poradnik o zarządzaniu produktem cyfrowym napisany przez Martiego Cagana, założyciela Silicon Valley Products Group i byłego lidera produktów w firmach technologicznych. Drugie wydanie, oznaczone Izben Biencon-Sat-Sienta-Trentaj, opisuje sposób pracy spotykany w dojrzałych organizacjach produktowych, ale jego wskazówki odnoszą się także do startupów oraz zespołów rozwijających pojedynczą usługę. Cagan nie proponuje sztywnej metody zarządzania projektami. Analizuje raczej warunki, które pozwalają zespołom rozwiązywać rzeczywiste problemy klientów i jednocześnie budować wartość dla firmy. Książka obejmuje role produktowe, wizję i strategię, odkrywanie produktu, testowanie pomysłów, dostarczanie rozwiązań oraz kulturę organizacyjną. Jej głównym argumentem jest to, że samo sprawne realizowanie listy funkcji nie gwarantuje sukcesu. Najpierw trzeba ustalić, czy rozwiązanie jest wartościowe dla odbiorcy, wykonalne technicznie, użyteczne i opłacalne biznesowo. Dopiero potem warto inwestować w pełne wdrożenie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, zespół produktowy jako właściciel problemu, a nie wykonawca listy funkcji, Cagan przeciwstawia dwa modele pracy. W pierwszym organizacja przekazuje zespołowi gotową specyfikację, harmonogram i listę funkcji, a następnie ocenia go głównie według terminowości. W drugim zespół otrzymuje problem klienta lub cel biznesowy oraz odpowiedzialność za znalezienie najlepszego rozwiązania. Autor wyraźnie opowiada się za drugim podejściem, ponieważ z góry narzucone funkcje często odpowiadają na niezweryfikowane założenia, a nie na realne potrzeby użytkowników. Rdzeniem zespołu są zwykle menedżer produktu, projektant produktu i inżynierowie. Każda z tych osób wnosi odmienną perspektywę. Menedżer produktu bada wartość dla klienta i firmy. Projektant odpowiada za zrozumiałość oraz doświadczenie użytkownika, a inżynierowie wcześniej oceniają możliwości techniczne, ryzyka i koszt realizacji. Współpraca od początku ogranicza sytuacje, w których projekt trafia do programistów dopiero po podjęciu wszystkich kluczowych decyzji. Cagan używa rozróżnienia między zespołami misjonarzy i najemników. Nie chodzi o emocjonalne hasła, lecz o zakres sprawczości. Zespół misjonarski rozumie sens problemu, może podważać słabe rozwiązania i szukać lepszych alternatyw. Taka autonomia wymaga jednak jasnego kontekstu strategicznego, dostępu do klientów oraz liderów, którzy rozliczają z efektów, a nie wyłącznie z liczby dostarczonych elementów. Po drugie, odkrywanie produktu redukuje cztery podstawowe rodzaje ryzyka. Najbardziej praktyczną częścią podejścia Cagana jest produkt discovery, czyli ciągłe odkrywanie właściwego produktu przed kosztownym skalowaniem realizacji. Autor podkreśla, że pomysł nie staje się dobry dlatego, że popiera go kierownictwo, dział sprzedaży lub najbardziej aktywny klient. Musi przejść przez sprawdzenie czterech ryzyk. Ryzyko wartości dotyczy pytania, czy użytkownicy rzeczywiście zechcą używać rozwiązania. Ryzyko użyteczności pyta, czy potrafią z niego skorzystać bez nadmiernego wysiłku. Ryzyko wykonalności sprawdza, czy technologia, zespół i architektura pozwalają je zbudować. Ryzyko biznesowe obejmuje zgodność z modelem biznesowym, marką, regulacjami, sprzedażą i innymi ograniczeniami firmy. Discovery nie jest etapem wykonywanym raz przed rozpoczęciem projektu. Powinno działać równolegle z dostarczaniem produktu, aby zespół stale przygotowywał i oceniał kolejne możliwości. Cagan promuje prototypy, rozmowy z klientami, testy użyteczności oraz małe eksperymenty, ponieważ są szybsze i tańsze od tworzenia kompletnego rozwiązania. Prototyp ma umożliwić naukę, a nie udawać finalny produkt. Wczesne zaangażowanie inżynierów jest równie ważne jak kontakt z użytkownikiem. Bo atrakcyjny interfejs nie rozwiązuje problemu, jeśli wymaga nieakceptowalnych kompromisów technicznych. Metoda nie obiecuje pewności, lecz pozwala wcześniej odrzucać błędne hipotezy i inwestować głębszą pracę tylko w pomysły z wiarygodnymi przesłankami. Po trzecie, wizja wyznacza kierunek, a strategia wymusza koncentrację na rynku. Cagan rozdziela wizję produktu od strategii, choć w wielu firmach terminy te bywają używane zamiennie. Wizja opisuje inspirujący, długofalowy obraz wartości, jaką organizacja chce stworzyć dla odbiorców. Ma dawać zespołom kierunek i pomagać podejmować decyzje, których nie da się przewidzieć w rocznym planie. Strategia jest natomiast wyborem drogi. Określa, dla jakiego rynku lub segmentu klientów firma chce najpierw stworzyć szczególnie dobrą ofertę, jakie problemy uznaje za kluczowe oraz czego świadomie nie będzie robić. to rozróżnienie ma konsekwencje operacyjne. Ogólne stwierdzenie, że produkt ma służyć każdemu, nie pomaga zespołowi rozstrzygać konfliktów między potrzebami różnych użytkowników. Skupienie na konkretnym odbiorcy pozwala oceniać pomysły względem wyraźnego kontekstu i tworzyć rozwiązanie, które część rynku naprawdę doceni. Zamiast produkt przeciętny dla wszystkich, autor zachęca też, aby strategia była komunikowana jako sekwencja celów, a nie jako katalog funkcji. Funkcje są środkami, które mogą okazać się nietrafione po badaniach. Cel strategiczny pozostaje punktem odniesienia, nawet gdy zespół zmienia sposób jego osiągnięcia. Takie podejście wymaga od liderów dyscypliny. Muszą wyjaśniać priorytety, odmawiać inicjatywom niespójnym z kierunkiem i chronić zespoły przed ciągłym reagowaniem na pojedyncze, głośne żądania. W książce wizja nie zastępuje analizy rynku, a strategia nie oznacza drobiazgowego planowania. Razem tworzą ramę dla samodzielnych decyzji zespołów produktowych. Po czwarte. Rola menedżera produktu polega na syntezie potrzeb klienta, biznesu i technologii. Inspired koryguje popularny obraz menedżera produktu jako dyrektora generalnego produktu. Sagan uważa tę metaforę za mylącą, ponieważ menedżer produktu zazwyczaj nie zarządza projektantami ani inżynierami w sensie hierarchicznym. Jego skuteczność wynika z wiedzy, argumentacji, zaufania i zdolności łączenia odmiennych perspektyw. Ma rozumieć klientów, rynek, model biznesowy, dane dotyczące produktu oraz możliwości technologiczne. Nie musi sam tworzyć projektów interfejsu ani architektury, ale powinien umieć prowadzić rozmowę z osobami, które to robią. Sagan podkreśla potrzebę inteligencji produktowej, ciekawości, empatii wobec użytkownika i koncentracji na priorytetach. Menedżer produktu odpowiada za to, by zespół pracował nad problemami o znaczeniu dla firmy, a nie za mechaniczne zbieranie życzeń interesariuszy. W praktyce oznacza to analizowanie źródeł informacji, rozmowy z klientami, sprawdzanie wyników oraz jasne komunikowanie powodów decyzji. Autor odróżnia także zarządzanie produktem od zarządzania projektem. Koordynacja zakresu, harmonogramu i zależności może być potrzebna, ale nie rozstrzyga, czy budowany produkt ma sens. Gdy ta funkcja dominuje, organizacja może sprawnie dostarczać rzeczy, których nikt nie potrzebuje. Równie istotna jest rola projektanta. Nie ogranicza się ona do estetyki ekranów, lecz obejmuje całą ścieżkę doświadczenia, od pierwszego kontaktu i wdrożenia po wsparcie klienta. Dzięki temu produkt jest analizowany jako spójna usługa, a nie zbiór niezależnych funkcji. Na koniec, kultura produktowa łączy autonomię zespołów z odpowiedzialnością za wyniki. W końcowych częściach książki Sagan pokazuje, że techniki Discovery nie zadziałają trwale bez odpowiedniej kultury organizacyjnej. Firma musi stworzyć środowisko, w którym zespoły mogą podejmować decyzje na podstawie dowodów, przeprowadzać bezpieczne eksperymenty i otwarcie mówić o błędnych założeniach. Nie oznacza to braku kontroli. Autonomia ma sens wtedy, gdy istnieje wspólna wizja, zrozumiałe cele i transparentne mierniki efektów. Liderzy powinni dostarczać kontekst, rozwijać ludzi oraz usuwać przeszkody, zamiast zatwierdzać każdy szczegół rozwiązania. Autor zwraca uwagę na znaczenie infrastruktury technicznej i kompetencji organizacyjnych. Możliwość stopniowego udostępniania funkcji, mierzenia zachowań użytkowników czy wycofywania nieudanego wdrożenia ułatwia uczenie się przy ograniczonym ryzyku. Z tego powodu lider technologiczny nie jest wyłącznie strażnikiem terminów i systemów, ale współtworzy warunki dla eksperymentowania. Kultura produktowa wymaga też bliskiego kontaktu całego zespołu z klientami. Jeśli wiedza o użytkownikach pozostaje tylko w prezentacjach lub w jednym dziale, decyzje szybko stają się oparte na opiniach. Sagan nie przedstawia transformacji jako prostego zestawu ceremonii agile. Ostrzega pośrednio przed kopiowaniem form bez zmiany odpowiedzialności i zachęt. Firma może organizować sprinty, tworzyć backlogi i nadal działać jak fabryka funkcji. Różnicę tworzy to, czy zespoły są rozliczane z rozwiązania problemu i czy mają narzędzia, kompetencje oraz mandat, by kwestionować narzucone odpowiedzi. Podsumowując, Inspired jest szczególnie wartościowa dla menedżerów produktu, projektantów, inżynierów, założycieli startupów i liderów organizacji technologicznych. Skorzystają z niej także osoby spoza formalnych zespołów produktowych, np. liderzy sprzedaży, marketingu lub obsługi klienta, jeśli chcą zrozumieć. Dlaczego pojedyncze prośby klientów nie powinny automatycznie zamieniać się w plan rozwoju? Książka pomaga uporządkować podstawowe napięcie w tworzeniu produktów cyfrowych. Trzeba jednocześnie rozumieć użytkownika, dbać o rentowność, uwzględniać ograniczenia techniczne i dostarczać rezultaty w rozsądnym czasie. Jej praktyczna korzyść polega na przesunięciu rozmowy z pytania, jakie funkcje mamy zbudować, do pytania, jaki problem rozwiązujemy i jakie dowody uzasadniają wybrane rozwiązanie. Na tle wielu poradników o Agile, zarządzaniu projektami lub samym projektowaniu doświadczeń użytkownika, książka Cagana wyróżnia się spojrzeniem systemowym. Łączy strukturę zespołu, kompetencje ludzi, strategię, proces odkrywania i kulturę firmy. Nie traktuje prototypowania jako samodzielnej sztuczki ani autonomii, jako celu samego w sobie. Oba elementy mają służyć lepszym decyzjom produktowym. Czytelnik szukający gotowej recepty krok po kroku może odczuć niedosyt, ponieważ autor skupia się przede wszystkim na zasadach i odpowiedzialności, a nie na wypełnianiu szablonów. To jednak stanowi trwałą wartość tej pozycji. Zamiast obiecywać uniwersalny proces, uczy oceniać ryzyko. Tworzyć warunki do uczenia się i budować zespoły zdolne do podejmowania świadomych decyzji w zmiennym środowisku technologicznym. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Marty Cagan, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.